Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Generał Roman Polko, ekspert do spraw wojskowości, były dowódca GROM. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś przypada 25. rocznica przystąpienia Polski do NATO. Dzisiaj wszyscy zadajemy sobie pytanie, to pytanie w Polsce, na ile faktycznie ten sojusz, na ile przynależność Polski do Paktu Północnoatlantyckiego może ochronić nas przed ewentualną agresją ze strony Rosji. Proszę powiedzieć, jak to wszystko wygląda?
No nie ma najmniejszych wątpliwości, że możemy czuć się bezpiecznie tylko dlatego, że jesteśmy członkiem sojuszu i że mamy inną armię dzisiaj niż 25 lat temu, dzięki temu, że jesteśmy w sojuszu, bo to ta pierwsza misja w Kosowie w istocie mocno odmieniła i nasze procesy planowania, kiedy kontyngent, który miałem zaszczyt dowodzić, włączony w skład amerykańskiego sektora, stał się jego integralną częścią i kiedy Amerykanie mocno się przed nami otworzyli, bo rzeczywiście ja po jakimś czasie funkcjonowania, to niespecjalnie się zastanawiałem, czy jakieś elementy uzbrojenia, wyposażenia są polskie czy amerykańskie, ponieważ wszystkie operacje planowaliśmy wspólnie, włącznie z operacjami specjalnymi, ponieważ no już po latach teraz mogę powiedzieć, że z 10. grupą specjalnego przeznaczenia również tropiliśmy, szukaliśmy handlarzy organami ludzkimi, mafie, które zajmowały się zorganizowaną przestępczością i niejednokrotnie z tego powodu wykraczaliśmy poza nasz sektor czy obszar odpowiedzialności, ale spotkało to się z ogromnym uznaniem generała Schumachera, ówczesnego amerykańskiego dowódcy wojsk specjalnych, też samych specjalistów amerykańskich, którzy bardzo sobie cenili naszą robotę. Dzisiaj siły specjalne polskie są tak naprawdę wiodącymi, jeżeli chodzi o ten region Europy, o flankę północno-wschodnią sojuszu NATO. Dzisiaj polska armia jest armią nowoczesną, inteligentną, a nie mięsem armatnim, świadomą realizacji misji, które wykonuje. No i armią, która po ostatnich zakupach, one oczywiście jeszcze kilka lat będą się realizować, dostawy, szkolenie, ale jest jedną z najnowocześniejszą armią w istocie na świecie. No, F-35, Heimarsy, no patrząc, czy Abramsy, w zasadzie trudno znaleźć, to znaczy nie da się znaleźć po prostu lepszego, bardziej nowoczesnego uzbrojenia. Jedyny problem, który cały czas mam przed oczami, to marynarka wojenna, bo rzeczywiście tak mocno zaniedbana, że ten proces odbudowy potrwa z pewnością długo, ale mam nadzieję, że on w końcu też nastąpi, bo nie możemy polegać tylko chociażby na Szwecji, która przystąpiła do sojuszu NATO. Musimy też mieć własne zdolności w tym zakresie.
No właśnie, i zaraz opowiemy o tym, co zmieniło przystąpienie Szwecji i Finlandii tak naprawdę, bo o obu tych państwach już możemy mówić, do Paktu Północnoatlantyckiego, ale wspomniał pan o tym, że Polska no, wyciągnęła pewne wnioski, bardzo mocno zainwestowała w swoją obronność. Polskie wojsko się rozwija, my też przeznaczamy prawie 4% PKB. Mówię o tym w kontekście ostatnich wypowiedzi Donalda Trumpa, wskazywanego no, jako możliwego przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, jeżeli weźmiemy taki scenariusz i weźmiemy pod uwagę te szeroko komentowane wypowiedzi no, dotyczące właśnie wywiązywania się z płatności. No i części komentatorów, którzy wskazują, że być może ta przyszłość paktu jest niepewna, jeżeli to Donald Trump wygra. Czy pan się zgodzi z takim stwierdzeniem?
Czy nie obawiałbym się wyjścia Stanów Zjednoczonych z sojuszu NATO czy opuszczenia Europy, ponieważ najwięcej by na tym straciły same Stany Zjednoczone. Straciłyby nie tylko własną wiarygodność, ale też własne interesy, które realizują poprzez obecność w Europie, poprzez mocną obecność w Polsce. I Donaldem Trumpem straszono już 10 lat temu, ale on już też wtedy w taki bardzo brutalny sposób zwracał uwagę, że jeżeli chce się oczekiwać pomocy z artykułu 5, no to trzeba realizować artykuł 3, budować własne zdolności sojusznicze. No teraz zrobił to jeszcze brutalniej, wręcz nawet dając pożywkę dla kremlowskich troli, którzy to potrafili skwapliwie wykorzystać. No nie jest to język dyplomacji, no ale podziałało jak zimny prysznic, ponieważ no zaraz później usłyszeliśmy deklarację, że już nie 1/3, ale do końca tego roku 2/3 krajów będzie się wywiązywało, natowskich krajów, z tego zobowiązania, aby nakłady na własną obronność przekraczały 2% PKB.
Przed nami wizyta prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w Stanach Zjednoczonych. Rzadkość w dyplomacji, aby dwie tak ważne osoby w państwie jednocześnie były zaproszone do Białego Domu. Proszę powiedzieć, jaki to może być sygnał?
No bardzo ważna wizyta. Warto podkreślić, że Amerykanie byli obecni w Polsce jeszcze przed rosyjską agresją, tą pełnoskalową na Ukrainę, co pokazuje, że są sojusznikiem, który wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Umocnienie tego, upewnienie się, że Stany Zjednoczone będą zwiększały swoją obecność w Europie, to jest kluczowa rzecz. No i oczywiście interesy gospodarcze, bo Amerykanie również chcą inwestować, zarabiać na postawieniu czy budowie chociażby elektrowni atomowych w naszym kraju.
Tu pojawiły się informacje, że polska delegacja może zabiegać o zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w naszym kraju. Wiemy, że Biden już zdementował te pogłoski, czy powiedział wprost, i tutaj cytat, nie ma potrzeby rozmieszczania większej liczby żołnierzy na polskiej granicy. Z punktu widzenia wojskowości zgadza się pan z tym?
Tak, zgadzam się w 100%. Ja dzisiaj miałem nawet zaszczyt i przyjemność rozmawiać z dowódcą 18 Batalionu Powietrzno-Desantowego. No ten wymiar współdziałania, współpracy, mobilność dzisiaj na polu walki, no to wszystko po pierwsze pokazuje, że w razie takiej potrzeby w krótkim czasie rzeczywiście Amerykanie mogą tutaj przerzucić duże siły, z którymi na bieżąco szkolimy się, ta rotacja następuje. No myślę, że możemy być spokojni o to amerykańskie wsparcie, bo ono jest... Jesteśmy na to przygotowani, żeby je przyjąć. No pewnie chcielibyśmy mieć jeszcze większe gwarancje bezpieczeństwa, jeszcze większą ilość żołnierzy amerykańskich w Polsce, no ale na bieżąco też trzymam rękę na pulsie. Ta wojna informacyjna cały czas jest prowadzona. To nie jest tak, że Rosjanie ponosząc takie straty, jakie ponieśli na froncie ukraińskim, są w stanie uderzyć teraz ilomaś dywizjami na Polskę, ponieważ nie są w stanie nawet na ten północny kierunek wysłać jakichś większych sił, aby pogrozić Finlandii czy też Szwecji. Ukraina mocno wyszczerbiła zęby tym wojskom lądowym rosyjskim. Natomiast oczywiście nie można zasypiać, nie można spoczywać na laurach, trzeba budować własne zdolności, przygotowywać się do tej wojny. No i to, co jest kluczowe, pani wspomniała wcześniej o Biełsacie, otóż trzeba też prowadzić wojnę informacyjną. Bez tej wojny informacyjnej, propagandowej, bez dbania o morale tamtej ludności, która powinna być informowana, jak wygląda prawdziwa sytuacja, dużo trudniej działa się wojskom operacyjnym.
No właśnie, to skoro już wspomniał pan o Biełsacie, jeżeli potraktujemy to jako ten element soft power, jakie narzędzie, które wywiera wpływ na naszych wschodnich sąsiadów, którzy są bardzo mocno atakowani propagandą i ta propaganda niestety działa zarówno w Rosji, jak i na Białorusi, no to jak rozumieć takie działania ze strony państwa polskiego?
To znaczy, nie pierwszy raz, nie wiem dlaczego, jest taki zamach prowadzony na Biełsat, bo już wcześniej też próbowano obcinać budżet i zmniejszać działania. No otóż pytanie, w jaki sposób chcemy przemawiać do tych ludzi, oddziaływać, informować, w jaki sposób zamierzamy prowadzić tą wojnę propagandową. Wiemy doskonale, że Putin ma całe farmy troli, które w internecie, w sieci bardzo skutecznie prowadzą te działania. Ja osobiście trudno mi się wypowiadać jakieś opiniotwórcze na temat całej telewizji Biełsat, ale znam wielu wspaniałych dziennikarzy z tej telewizji, niesamowicie dobrych merytorycznie, mocnych. No warto taki zasób utrzymywać. Jeśli nie w formie samej telewizji Biełsat, no to pytam, co w zamian, bo z pewnością nie możemy i nie powinniśmy w żadnym sytuacji rezygnować z możliwości komunikowania się ze społeczeństwem rosyjskim czy białoruskim.
Powiedzieliśmy o mediach, o Biełsacie, powiedzieliśmy o Pakcie Północnoatlantyckim, ale obiecaliśmy jeszcze na moment trochę poszerzyć temat przystąpienia Szwecji i Finlandii do NATO. Szwecja to chyba po 200 latach neutralności, można powiedzieć, że opowiedziała się po jednej ze stron. Jak to zmienia równowagę sił, jak to wpływa na cały ten układ bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej?
To znaczy liczbowo, to jest, jeżeli chodzi o Szwecję, 25 tysięcy żołnierzy, ale Szwecja ma dwa razy więcej samolotów niż Polska. Otóż szwedzkie Gripeny, naprawdę nowoczesne samoloty. Szwecja ma bardzo silną marynarkę wojenną i Szwecja no nie będzie musiała przechodzić długiego procesu transformacji, ponieważ rzeczywiście sposób działania, funkcjonowania no jest bardzo, to jest kraj interoperacyjnie już dopasowany i kompatybilny z tym, czym dysponujemy w sojuszu NATO. No i to, co jest kluczowe, już nie mówimy o wschodniej flance NATO, tylko północno-wschodniej. To wyraźnie pokazuje, że Rosja, która chciałaby uderzyć na kierunku chociażby polskim, no musi się liczyć z uderzeniami skrzydłowymi. A to, co pewnie jeszcze ważniejsze, takie kraje jak Litwa, Łotwa, Estonia, w których jest duża ta mniejszość rosyjska, które rzeczywiście poprzez położenie geopolityczne były w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji, otrzymały bardzo silne wzmocnienie przez to, że Bałtyk stał się wręcz wewnętrznym morzem sojuszu NATO.
To jeszcze, panie generale, na koniec spójrzmy na Unię Europejską, bo można powiedzieć, że od tak naprawdę momentu agresji Putina na Ukrainę coraz więcej w Europie mówi się o jakiejś wypracowaniu wspólnej strategii, wspólnej odpowiedzi na tą agresję. Czy Europa może o czymś takim myśleć, ma takie narzędzia, aby mówić o wspólnej strategii bezpieczeństwa?
No, Europa na szczęście zaczyna się budzić. Może i dobrze, że nawet, że prezydent Trump ma te takie mocne wypowiedzi, czy że pojawiają się obawy, czy Stany Zjednoczone nie wyjdą z sojuszu NATO, bo taki zimny prysznic czasem jest potrzebny po to, żeby realizować to, co Europa realizować powinna była od dawna. Putin od 2008 roku, a może nawet i wcześniej, ale od 2008 roku po doświadczeniach z Gruzji bardzo mocno się zbroił, intensyfikował swoje działania w sferze budowy zdolności obronnych, a my w dalszym ciągu w Europie wierzyliśmy w tą strategię, że z 2003 roku bezpieczna Europa w bezpiecznym świecie nigdy nie cieszyła się tak dużym pokojem i spokojem i tak naprawdę wiele krajów, Niemcy, Francja, te kluczowe w szczególności, po prostu rozbrajały się. Stąd też to przebudzenie Europy powinno nastąpić i z pewnością nie w takim kierunku, jak to wcześniej mówiono, że armia europejska wręcz taka, która będzie w stanie pokonać również armię amerykańską. Nie. Działamy w ramach sojuszu NATO. Niepotrzebny nam jest żaden inny sojusz obronny. Europejskie siły zintegrowane, zgrane, mocne, dobrze wyposażone, z europejskim uzbrojeniem także, które w końcu powinno powstać, ale jako część sojuszu NATO w braterstwie broni, w takim synergicznym współdziałaniu w relacjach transatlantyckich ze Stanami Zjednoczonymi.
To jeszcze na zakończenie bardzo mocno komentowane słowa szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Tutaj cytat: żołnierze krajów NATO są już w Ukrainie i chciałbym serdecznie podziękować ambasadorom tych krajów, które takie ryzyko podjęły. Proszę powiedzieć, jak mamy rozumieć te słowa?
Myślę, że najlepiej pytać samego ministra Sikorskiego, aczkolwiek warto zwrócić uwagę, że skoro dostarczamy sprzęt, uzbrojenie, technikę, no to wiadomo, że w jakiś sposób to musi być chronione, że ukraińscy żołnierze muszą być szkoleni z posługiwania się tym sprzętem. Natomiast nic mi nie wiadomo i sądzę, że słyszelibyśmy, gdyby jakakolwiek formacja zbrojna brała udział w działaniach na froncie ukraińskim, które mają na celu wyprzeć agresora Rosjan z Ukrainy. I tak chyba pozostanie, ponieważ zdecydował sojusz NATO, że będzie wspierał Ukrainę poprzez informacje, poprzez szkolenie, poprzez doposażanie w uzbrojenie, ale nie w bezpośrednim działaniu na froncie.
To już na zakończenie naprawdę ostatnie pytanie. Panie generale, po wizycie Viktora Orbana i jego rozmowie z Donaldem Trumpem pojawił się szereg wypowiedzi, między innymi taki, że Trump, jak tylko zostanie prezydentem, to utnie finansowanie dla Ukrainy, a Europa sama sobie nie poradzi, a to będzie oznaczało koniec wojny. Czy faktycznie uważa pan, że taki scenariusz jest możliwy?
Po pierwsze, Europa jest, PKB Włoch jest na poziomie PKB Rosji, no. To co tu mówić o możliwości czy zdolnościach Europy, gdyby tylko uruchomiła ten swój potencjał, który posiada. Po drugie, Stany Zjednoczone nie wycofają się z Europy, bo za bardzo tutaj zainwestowały, tak samo jak zainwestowały w Ukrainę. I to, co chyba najważniejsze, Stany Zjednoczone to jest kraj demokratyczny. To nie jest dyktatura, gdzie jedna osoba, w tym wypadku prezydent Trump, może czynić, co mu się żywnie podoba. Otóż podczas kampanii wyborczej padają różne słowa. Później, kiedy dochodzi do realizacji, widać wyraźnie, że jednak ta demokracja ma swoją siłę, no i nie pozwala na takie ruchy, które byłyby przede wszystkim niedobre także dla samych Stanów Zjednoczonych.
A jaka jest w ogóle agenda Viktora Orbana i dlaczego on tak mocno lawiruje i tak często opowiada się po stronie Władimira Putina?
Nie chcę się już w ogóle wypowiadać, bo mamy tutaj takich niestety liderów i z Słowacji, w tej chwili na Węgrzech, i w Watykanie, szczerze mówiąc, którzy tak jakby nie rozumieli, że mamy do czynienia z terrorystą, z barbarzyńcą, który morduje ludzi i którzy są gotowi poświęcić życie wielu ludzi, aby realizować swoje własne interesy. W mojej ocenie Viktor Orban jest koniem trojańskim, który szkodzi samym Węgrom i mam nadzieję, że jednak jakieś wybory czy jakieś działania również opozycji na Węgrzech doprowadzą do tego, że ten człowiek zostanie odsunięty od kierowania tym państwem.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Generał Roman Polko, ekspert do spraw wojskowości i bezpieczeństwa, były dowódca GROM, był gościem Radia Wnet. Życzymy dobrego i spokojnego dnia.